Tytuł tygodnia.
Stanisław Pomian-Szednicki, Moje wspomnienia. Wydawnictwo Fundacja imienia Stanisława Pomian-Szednickiego. Mówi redaktor pamiętników Adam Ruta.
Stanisław Pomian-Szednicki to postać jeszcze nie do końca dzisiaj znana, choć powinna być szerzej znana. Zwłaszcza, że dopiero co obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości, a Stanisław Pomian-Szednicki był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w niepodległej Polsce. Został powołany na to stanowisko przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego jeszcze w roku 1917, czyli kiedy Warszawę zajęły wojska niemieckie. I na tym stanowisku pozostawał przez 5 lat. Tworzył to sądownictwo w niepodległej Polsce. Był naprawdę bardzo doświadczonym i oddanym pracownikiem wymiaru sprawiedliwości, można tak powiedzieć.
Czyta Piotr Maciejewski.
Doświadczenie nabyte w ciągu przeszło pół wiecznej służby publicznej wyrobiło w postępowaniu moim zasady, które były mi drogowskazem wśród mego życia. Przede wszystkim powziąłem przekonanie, iż nie jestem ani żadnym dygnitarzem, ani szafarzem łaski względów, ale sługą społeczeństwa, które ma prawo wymagać ode mnie pracy, usług i korzystać z moich wiadomości pod warunkiem zaopatrzenia mnie w kawałek chleba. Taki pogląd na moje stanowisko pociągnął za sobą jako konsekwentne następstwo pilność w wykonywaniu swoich obowiązków, bezwzględną uczciwość i podporządkowanie osobistych moich przekonań ogólnemu dobru. Przy pracy publicznej wyrzekłem się wszelkich sympatii, antypatii, osobistych porachunków i kierowałem się jedynie tą zasadą, iż przychodzący do mnie z pewnymi żądaniami mają zupełne prawo domagać się ode mnie jak najrychlejszego rozejrzenia się w nich i oczekiwać ode mnie prawnego zadośćuczynienia. Odrzuciłem więc na bok wszelkie względy dla interesantów. Nic mnie nie obchodziło ani płeć, ani wiek, ani wyznanie, narodowość. Tym bardziej stan ich. W każdym z nich widziałem tylko członka społeczeństwa, który zupełnie jednakie z innymi ma prawo szukać u mnie załatwienia swego interesu. Pogląd taki na obowiązki wpoiłem i w moich podwładnych, którzy z tego właśnie powodu mieli powszechne uznanie. Następnie, zgodnie zresztą z moim usposobieniem, starałem się każdemu interesantowi dopomóc w jego kłopocie, a więc o ile tylko było możliwym jak najkorzystniej dla niego załatwić jego żądanie. Przy czym miałem na uwadze wzniosłą zasadę kodeksową, aby nie szukać złego tam, gdzie go nie ma, gdzie to złe nie jest dowiedzionym. Ta znów zasada miała ten rezultat, iż interesant, otrzymawszy to, czego pragnął lub należycie poinformowany o tym, że żądanie jego uwzględnionym być nie może, wychodził zadowolony, nie tracąc niepotrzebnie drogiego czasu, nie potrzebując protekcji, a co najważniejsze, bez konieczności uciekania się do ofiar pieniężnych. Żadne datki za pracę pod moim kierunkiem przez nikogo ani wymaganymi być nie mogły, ani też nie były przyjmowane, co postawiło moich podwładnych na niezwykłej wśród ogólnej między urzędnikami wyżynie. Doszło do tego, iż nikt nie ważył się proponować nawet datku zajmującym się w moim wydziale, bo z góry był pewny, że datku nie przyjmą, a ofiarujący go postawi się w nadzwyczaj niekorzystnym położeniu. Ponieważ w naturze ludzkiej leży koniecznie odwzajemnić się za grzeczność doznaną, więc też w kancelarii była skarbonka Towarzystwa Dobroczynności, do której mógł, kto chciał, włożyć, co mu się podobało. Skarbonka ta kilkakrotnie do roku napełniała się, z czego ubodzy korzystali. Zbytecznym sądzę wspominać, że grzeczność i uprzejmość względem interesantów była w wydziale obowiązująca. Każdy zatem interesant, bez najmniejszej różnicy, śmiało tam wchodził, będąc z góry pewnym ludzkiego i przyzwoitego z nim obejścia. Zatem dokładałem wszelkich starań, aby pod moją rękę dostawali się ludzie z charakterem prawym, poczuwający się do obowiązków i chcący czegoś się nauczyć. Następstwem czego był dobór ludzi, których mi moi współkoledzy mocno zazdrościli. Umiałem ja cenić moich współpracowników. Nie żałowałem ani czasu, ani trudu nad wyrobieniem ich i używałem wszelkich moich wpływów, aby los ich osłodzić i istnienie pod względem materialnym ułatwić, a w końcu, aby im dopomóc w dalszej ich karierze. Garnęli się też młodzi ludzie do mnie ochoczo. Pracowali ciężko i wytrwale, wiedząc, że pracują nie tylko dla dobra publicznego, ale i dla swoich osobistych widoków. bo po pewnym czasie pracy biurowej, należycie przygotowani, fachowo i duchowo, przystępowali do samodzielnych zajęć, które im gwarantowały stanowisko społeczne i kawałek chleba. Ilu spod mego kierownictwa wyszło ludzi, którzy następnie dorobili się i dobrego imienia i fortuny, przeliczyć by trudno. Z powodu ograniczeń rządowych, które i niechętnie Polaków dopuszczały do służby publicznej i poza wskazaną, a najniższą granicę podnieść się im nie dozwalały, moi współpracownicy zapełniali szeregi adwokatów, choć niektórym udało się osiągnąć szczyt marzeń każdego początkującego sądownika, a mianowicie zostać rejentem. Rosjanie, czy to niżsi urzędnicy, czy nawet sędziowie, jak już dawniej wspomniałem, wręcz dobijali się, aby się dostać pod moją dyrektywę. Nie zwracali oni uwagi na ciężkie warunki, jakie ich tu spotykały. Musieli gorliwie zajmować się i nauką, i służbą, aby sprostać moim wymaganiom, skoro ja starałem się być dla nich w tej mierze przykładem. Nie mieli mi przecież tych wymagań za złe. Przeciwnie. Nawet usilnie pracowali, aby mnie zadowolić i nie ukrywali swego wprost szczęścia, gdy ja ich pracę aprobowałem. Doprawdy, delikatność tych ludzi dochodziła częstokroć nawet do przesady, jakkolwiek żaden z nich nigdy nie doznał ode mnie żadnej przykrości i dla nich, jak dla wszystkich zresztą, byłem zawsze uprzejmym i na niedokładności niezmiernie wyrozumiałym. Mimo to przecież wielu z nich, wchodząc do mego gabinetu na naradę, żegnało się przed drzwiami. Nie z obawy jednak czegoś nieprzyjemnego, ale jedynie, aby nie zrobić mnie przykrości swoją nieumiejętnością lub brakiem doświadczenia służbowego. W ciągu 40 lat urzędowania mego w Sądzie Piotrkowskim pracowało przy moim boku niezliczone mnóstwo przybyszów z Rosji. Byli to ludzie rozmaitych naturalnie usposobień, częstokroć i niegrzeszący dobrym wychowaniem, ze zdolnościami lub bez nich, uposażeni w poważne nieraz wady. Wszyscy jednak bez najmniejszego wyjątku dostosowywali się do naszych warunków. Byli uczciwi, bez uprzedzeń ku naszej narodowości, a nawet wielu z nich z wielką dla niej sympatią. A prócz tego wszyscy jednozgodnie na wyścigi usiłowali okazać mi swoją nieograniczoną wdzięczność za podejmowaną przeze mnie nad nimi pracę. Wdzięczność ta nie kończyła się na szacunku, jakim mnie otaczali. Unosili oni ją ze sobą do Rosji, gdzie otrzymywali wysokie stanowiska. I nie było dorocznej uroczystości, abym ja nie otrzymał ze wszystkich stron wschodu, północy i południa stosu listów, w których moi, sprzed wielu lat koledzy, przypominają się pamięci ich drogiego, nieocenionego i niezapomnianego nauczyciela, to jest mojej. Doprawdy, każdy ten dowód uznania i wdzięczności ze strony tych, z którymi łączyły mnie tylko obowiązki służbowe, rozrzewnia mnie mocno. Na nieszczęście nie mogę tego co powyżej powiedzieć o swoich ziomkach. Byli pomiędzy nimi tacy, którzy mi sprzyjali całą duszą i którzy w ciężkich chwilach mego życia dawali mi dowody prawdziwej życzliwości. Ale byli i tacy, a ich cały legion, którzy po wyjściu spod mojej opieki prędko zapominali o stosunku, jaki ich łączył ze mną i stawali się zupełnie obojętnymi, zrywając nawet wszelkie konwenansowe pozory. Z prawdziwą przykrością nadmienić tu muszę, że byli i tacy, którzy serwilizm posuwali do ostatecznych, aż do obrzydzenia granic, dopóki nie osiągnęli zamierzonego przez siebie celu, a osiągnąwszy go, okazywali w swoim, rozumie się, interesie wrogie nawet względem mnie usposobienie, powodowani prawdopodobnie przykrością, jaką im sprawiało samo przypomnienie tego, co mi są winni, za co wbrew swemu sumieniu i poczuciu obowiązku wywzajemnić się nie chcieli lub nie mogli. Skutek to upodlających rządów despotycznych, które kazały płaszczyć się przed mającymi władzę obcymi, a lekceważyć swoich, choćby nawet przyszło gryźć rękę, która chleb podała i której się wszystko, czym się jest, zawdzięcza.
Stanisław Pomian-Szczednicki, Moje wspomnienia. Wydawnictwo Fundacja imienia Stanisława Pomian-Szczednickiego.